Polsce, jeśli Polak nawet opuści kościół, to on zawsze we krwi pozostanie troszkę katolikiem. A w Urugwaju, musisz zrozumieć, nawet jeśli Urugwajczyk wstąpi do kościoła, nawrócisz go, to on troszkę we krwi swojej pozostanie zawsze ateistą. Katolicyzm jest wyborem, nie jest kulturowy. Stąd trudniejsze jest to, że praca idzie wolniej, ale jest to praca autentycznie chrześcijańska. Dobry misjonarz musi być też dobrym patriotą, inaczej się wykorzeni, więc starałem się też dbać o miłość do ojczyzny mimo ogromnej odległości. Kościół w Polsce boi się uznać pewnych realiów. Boimy się, bo było tutaj tak dobrze przez tyle wieków. Polska rzeczywiście była katolicka, my mamy być czego dumni. Może zabrakło nam geniuszu Wojtyły po Wojtyle, po Janie Pawle II i ten kulturowy marksizm wyznawany w Polsce przez salony, przez polityków, przez niektórych popularnych księży, przepraszam, że jest o wiele gorszy niż systemowy komunizm.
Dzień dobry, witam serdecznie, Zofia Kozorawska. Dziś zapraszam na spotkanie z księdzem Jarosławem Tomaszewskim, który jest teologiem duchowości, jest też misjonarzem tymczasowo przebywającym w Polsce.
I to jest bardzo dobry początek, pan redaktor. Ktoś mi do mnie coś, byłem misjonarzem, to mnie to elektryzuje bardzo mocno. Jak mi tymczasowo w Polsce, to jest spokój na początek audycji. Witam
bardzo
serdecznie.
Bardzo się cieszę. Witam.
Szczęść Boże.
Tymczasowo w Polsce, bo wcześniej ponad 7 lat w Urugwaju.
Tak. Urugwaj, Ameryka Łacińska. Misja, bardzo wyjątkowo odmienny kraj od innych krajów Ameryki Łacińskiej, bo on jest założony na fundamencie pewnej politycznej awantury Anglików w XVIII wieku. De facto Urugwaj, nam się kojarzy co z futbolem pewnie.
Trochę.
Tak, ja wiem, że może kobieta to nie będzie wyliczała.
Dlaczego? Bez przesady.
Tak? A może jakiś piłkarz urugwajski?
Nie, no już tak, może tak szczegółowo to nie.
Dobrze. Ale tak, na bardziej futbol, niestety jestem to właściwie religią społeczną, futbol. Miałem chłopców w biednych dzielnicach, którzy nie uczyli się, nie chodzili na katechezę. I jak pytałem ich, dlaczego, to mówili, ja będę jak Messi, jak będę jak Cristiano Ronaldo. I oczywiście tłumaczenie misjonarza, słuchaj, jeden na milion jest Messi, weź się do nauki, przyjdź do nas na misję, rób coś. No nie trafiało. A więc Urugwaj, bardzo maleńki kraj, 3 200 000 mieszkańców, z czego połowa mieszka w stolicy, w Montevideo. Kraj bardzo specyficzny, odmienny od innych zakątków Ameryki Łacińskiej, właśnie swoim założeniem. Założyli go Anglicy w XVIII wieku, na 20 kilka lat, grasując w tamtym regionie La Platy. To jest dolna część Ameryki Południowej. Ale to wpłynęło na specyfikę Urugwaju. Nie jest to kraj o bazie katolickiej. Tak jak Peru, założone przez Hiszpanów. Tak jak potężna Brazylia, założona przez Portugalczyków. Tak Urugwaj, pchnięty jakimś impulsem do istnienia przez Anglików w XVIII wieku, został pchnięty impulsem masońskim. Pierwszym dokumentem Urugwaju jako samodzielnego państewka w XVIII wieku, to jest ciekawostka, nie jest nawet konstytucja, ona jest drugim dokumentem, ale masońska deklaracja racjonalności, wierzymy w rozum. Wszelka religia jest mitologią. Stąd ewangelizacja Urugwaju, misja Urugwaju jest odmienna, nie ma tej bazy pobożności ludowej jak Peru, Ekwador, ale jest to plusem.
Tak? Dlaczego? Bo to chyba tak zupełnie inaczej niż...
Bo unikamy w misji czegoś, co mnie osobiście zawsze wydawało się najtrudniejsze do pokonania, ponieważ wyjeżdżałem na urlop na przykład, niekoniecznie do Polski, bo to jest już daleka podróż, ale mieliśmy kolegów w okolicach, mogłem być w Brazylii na urlopie tygodniowym na przykład, taka przerwa, jak padało u nas dużo. Pora deszczowa jest nieznośna w Urugwaju.
Jak długo trwa taka pora deszczowa?
No, zaczyna się w czerwcu, bo jest odmienność półkuli. Zaczyna się w czerwcu, ale w czerwcu są upiornie zimne wiatry, bo to jest pampa. Ameryka Łacińska jest takim kontynentem specyficznie skonstruowanym, że po lewej stronie jest pasmo górskie, kordyliera andyjska, a prawa strona jest wybrzeżem, pampą, co sprawia, że jest ogromny korytarz przelotowy powietrza. To jest niespotykane w Polsce. Wiatry i deszcze. My mamy góry, mamy wybrzeża, mamy labirynt w środku kraju i to kieruje ruchem powietrza. A tam jest przelot, korytarz. Więc często zrywa czapkę z głowy. Potężny wiatr nagle z pampy. I od czerwca jest bardzo nieprzyjemnie. wieją wiatry, nawet są wiatry polarne z zimnym powietrzem. No minusów nie mamy. Ale domki są bardzo słabe. Nie ma stałego ogrzewania. Więc taki ignorant jak ja, Europejczyk, jadąc do Ameryki Łacińskiej na misję, nie zabrał żadnego swetra, sądząc, że będzie zawsze bardzo ciepło. No i w czerwcu już przekonałem się, z czym najpierw trzeba będzie walczyć, że pierwszą walką będzie w ogóle przeżycie bez zapalenia płuc. Potem jest lipiec bardzo dokuczliwy, to są potężne zwrotnikowe deszcze. Jak pani nie była na zwrotniku, to wcześniej pani redaktor nie widziała, ja też nie. To są ściany deszczu po 3 tygodnie nawet, stojące, z małą przerwą kilku godzin. Nawet są przerwy w szkole, w pracy.
No się chciałam zapytać, czy się da funkcjonować w ogóle tak w normalnym życiu, wychodzić, wracać.
Na szczęście ludzie południa mają odmienną mentalność i nawet nie stawiają sobie pytania, czy się da, czy nie. Po prostu nie funkcjonują.
A, nie funkcjonują. Nie funkcjonują.
Jest odpoczynek. Ludzie południa potrafią przyjść do proboszcza i powiedzieć: Padre, przełóż przeświętą na 20. Dlaczego idzie deszcz? Nie, Urugwaj gra z Brazylią, nikt nie przyjdzie.
I przekładał ksiądz?
No, oczywiście, że tak. Nie ma sensu uderzać murem, głową w mur. Myślę, że jak przychodzi rada parafialna, a większość to była mężczyźni, więc futbolowcy, futboleros, no i prosi mnie o przełożenie godziny przy świętej z powodu półfinału Urugwaj-Brazylia, czy nawet rozgrywek towarzyskich, to już wiedziałem po roku, że nie ma sensu iść wbrew naturze.
Rozumiem.
Południowców.
Rozumiem. To wróćmy do tego urlopu w Brazylii.
Urlop w Brazylii był zupełnie inny, bo mam dobrego przyjaciela, z którym byliśmy na misji w jednym mieście. Też księdza Jarka z Rokiczyńskiej diecezji. Serdecznie, Jarek, cię pozdrawiam, jeśli już tego słuchał. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy. A on miał kolegę ze swojej diecezji, księdza Tadzia Szerszenia, który pracuje tam do dzisiaj. I on pracuje w pięknym, suchym terenie. Więc kiedy u nas lało, no to uciekaliśmy do tatka trochę odpocząć. Tam było z kolei sucho i skorpiony, ale to było znacznie przyjemniejsze niż 3 tygodnie deszczu i wilgoci w mieszkaniu. I kiedy jeździliśmy do Brazylii, wówczas mogłem spotkać się z typową kulturą kontynentu południowoamerykańskiego.
Czyli
kościołem bardzo potężnym. Mój biskup misyjny mówił, że Jaime Fuentes mówił, że dopóki nie był w Polsce, ale on był tutaj 15 lat temu, jeśli dobrze obliczam, dopóki nie był w Polsce, to sądził, że kościół brazylijski jest najbardziej licznym i potężnym kościołem katolickim na świecie. To jest bardzo potężny kościół, a cechuje go właśnie to, co cechuje większość kultur i ich związku z religią Ameryki Łacińskiej, pobożność ludowa. Pewnego rodzaju zmieszanie. Ludność oryginalna, wychowana na bazie kultury hiszpańskiej od XVI wieku w górę, albo portugalskiej, kiedy tam przybywali Portugalczycy i Hiszpanie, przychodzili jako katolicy wtedy. Jakiś wicekról otrzymywał tak zwane górne Peru, dzisiejszą Boliwię. I on przywoził ze sobą franciszkanów, jezuitów, bo był katolikiem. Urzędowo, kulturowo. I to sprawiało bardzo często, że ewangelizacja była niepogłębiona.
Czyli zatrzymywała się na pobożności?
Nawet nie, wie pani redaktor. To był, myślę, początek wadliwy ewangelizacji. Po prostu wicekról wysyłał proboszcza do miejsca, w którym stał kurhan jakiegoś Atahualpy czy innego bożka religii naturalnych, plemiennych Ameryki Łacińskiej, i dekretem bardzo często hiszpański rycerz ogłaszał, że od tej pory tu jest proboszcz Juan i ta świątynia jest świętego Jakuba, no bo Santiago, święty hiszpański najbardziej popularny. No i ci ludzie przyjmowali chrzest bardzo często, nie zawsze na mieczu, nie chcę tutaj stosować narracji, powiedziałbym, lewicowej, bo ona taka jest i jest też tendencyjna. Pewnie były takie momenty narzucenia, choć też były dobre hiszpańskie misje i etapy misji hiszpańskiej czy portugalskiej, na przykład jezuici. Słynne redukcje oddane jako tako w filmie Misja. To nie jest cała prawda historyczna, ale w dużej mierze jest to ciekawe, to co jest tam pokazane. I to było dobrym kierunkiem prowadzenia misji, przerwanym przez politykę, przez władców, niestety. I antyjezuickość w dużej mierze. Ale to był plan na tamtych ludzi. by Ewangelię nie tyle ogłosić jako dekret, co włożyć
w serce,
do wnętrza. Tak. Ale tam została taka mieszanka przez to. Ale w Urugwaju nie. Bo w Urugwaju jest od razu założony na gruncie laickim.
Jeszcze tylko zapytam, bo nie do końca zrozumiałam. Jeśli chodzi o tą Brazylię, o ten...
inne kraje.
O te inne, tak, nie tylko Brazylię, ale czyli, że nie pobożność, tylko w ogóle takie, właściwie takie ogłoszenie, tak? W sensie, że...
W dużej mierze było to wejście, myślę, że Hiszpanie mają to w naturze swojej, do XX wieku to przecież istniało to w Europie, że to było trochę pokłosie, myślę, roku 1555 w Europie, gdzie kończy się tragiczna wojna 30-letnia spowodowana rozłamem Lutra. I wtedy pada coś, co jest dla społeczeństw europejskich być może wybawieniem. Ale dla Kościoła było później udręką. Słynny rozejm o zasadzie cuius regio, eius religio łacińskiej. Czyja władza, tego wiara, tego religia. Więc jeśli był książę bawarski katolikiem, protestanci musieli odejść, luteranie, od XVI wieku z tego terytorium. Jeśli król hiszpański był katolikiem, to Hiszpania została katolicka i oni tak działali później, idąc za Amerykę, na Amerykę Łacińską. Cuius regio est religio. My jesteśmy katolikami, kolonizujemy, zakładamy kościół katolicki jako oczywistość dla Hiszpanów zewangelizowanych.
Ale mówi ksiądz często... o tym, że to potem zostaje na tym poziomie.
Tak, zostaje zmieszanie dekretu religijności. Nie zawsze, bo nie chciałbym osądzać poszczególnych ludzi. Są też bardzo głębocy katolicy, latynoscy. Ale jest pułapka zmieszania religii naturalnych z katolicyzmem, który kulturowo przybył do nich z Portugalii i z Hiszpanii.
Dobrze, to zostawmy ich na chwilę. Tak. Wróćmy do Urugwaju. Co tam jest?
Urugwaj tego nie ma, bo jest założony w XVIII wieku przez masonów. Przez 7 wojskowych hiszpańskich, już zlatynizowanych, mieszkających już w Ameryce Łacińskiej, którzy wypchnęli Anglików. Anglicy przybywają tam w XVIII wieku z dzisiejszych terytoriów Kanady, Stanów Zjednoczonych. Tam jest już na północy spór, czyja będzie Ameryka Północna, czy francuska, czy angielska. No, Anglicy mają ten podobny instynkt kolonialny co Hiszpanie, tylko już w XVIII wieku są silniejsi niż Hiszpanie, więc na kilka lat wbijają klin między Portugalią, dzisiejszą Brazylię, i Hiszpanię, dzisiejszą Argentynę. I ten klin nazywają La Banda Oriental, brzeg wschodni, język hiszpański. Już tam wtedy dominował Hiszpanię. Na kilkadziesiąt lat, 20, bodajże 2 lata, wydaje mi się, z tego co pamiętam, udaje im się wyrwać ten La Banda Oriental, to jest brzeg wschodni po hiszpańsku, spod dominacji hiszpańskiej. Ale jeszcze ich wypychają wojska hiszpańskie. Jest też to połączone z nurtem powstawania niezależnych republik latynoskich. I Urugwaj pozostaje wciąż kulturowo hiszpański, ale założenie jest laickie, założenie jest masońskie i to pozostaje. Do tego stopnia, że kiedy chodziłem po dzielnicach jako proboszcz w Minas, na przykład takiej miejscowości, to można przetłumaczyć jako nasze Katowice, kopalnie Minas. Śmiałem się, że byłem proboszczem w Katowicach urugwajskich. No, chodziłem w koradce w upalne dni, w niedzielę starałem się o sutannę. Bardzo często wtedy ludzie ubodzy, otwierając mi drzwi do jeśli w ogóle otworzyli, mówili do mnie, a ja cię kojarzę z telenoweli brazylijskiej, bo tam zawsze jakiś ksiądz musi wystąpić w telenoweli brazylijskiej, prawda? Ale w Urugwaju jest bardzo mały procent chrztów, zachowuje się laickość
przestrzeni. Cały czas?
Proszę?
Cały czas?
Tak, tak, obowiązkowa. Do tego stopnia, może tam proste przykłady, byśmy orientowali się, do tego stopnia, że nie ma właściwie obecności kościoła legalnej w przestrzeni publicznej. Przestrzeń publiczna jest obowiązkowo laicka, konstytucyjnie laicka. Przykład taki, na przykład ja nie powinienem pojawić się duchowny w ogóle, katolicki, w żadnej instytucji publicznej. Nie idziemy do szkół. Jako księża nie mam wstępu. Raz popełniłem duży błąd, zostając proboszczem i pamiętam, że w mojej placówce Matki Bożej Fatimskiej w Minas, te Katowice nasze, zapisała się na katechezę dorosłych do chrztu dyrektorka szkoły z dzielnicy. Ja wtedy jeszcze byłem na początku swojej misyjnej roboty, więc miałem polski sposób myślenia. I od razu widząc na liście dyrektorkę szkoły, na katechezie dorosłych, mówię katechistce Cecylii, słuchaj, niech ona nam załatwi wejście do szkoły, bo szukaliśmy dzieci na katechezę. Tam rok szkolny startuje w marcu, kiedy opadną upały. Tak, inaczej niż w Polsce, inna półkula. No i ona się zgodziła. Mnie chodziło tylko o to, bo my szukaliśmy dzieci na katechezę do parafii. Przy parafii.
Katechezę po parafii, no bo wiadomo, nie było w szkole.
Szukanie dzieci oznaczało, że trzeba chodzić od domu do domu, pytać się, czy rodzice chcą puścić dzieci na misję do kościoła katolickiego. I wtedy gromadziliśmy grupy na Marzec.
I niektórzy chcieli? To tak działa?
No, wie pani, najczęściej było, to właśnie jest takie podejście latynoskie, bardzo urugwajskie niestety, niespotykane w Polsce. Rzadko była konkretna odpowiedź. Tak albo nie. To, co mnie zdumiewało jako proboszcza misyjnego, że pukałem do drzwi z katechistami. Wiedzieliśmy, że tam jest dziecko, które jeszcze nie było u nas na katechezie. Wywiad dzielnicowy. No i przedstawialiśmy się. Oczywiście południowcy są bardzo kulturalni w rozmowie, radośni. I pytaliśmy się, czy ma pani dziecko. Wiemy, że jest tutaj to dziecko. I organizujemy katechezę do chrztu, do innych sakramentów, w ogóle katechezę. Czy chce pani swoje dziecko posłać do nas? No i cóż, odpowiedź polskiej matki byłaby tak albo nie. Nie jestem niewierząca, dziękuję księdzu. Albo panu, bo jeszcze widzę, że w Polsce mówi się pan teraz bardzo często do księży.
Tak.
Ale byłaby tak albo nie. A nie, matka latynoska często odwracała się w głąb domu i krzyczała, Facundo, jest tutaj padre. Chcesz iść z nim na katechezę? Jeśli to słowo w ogóle umiała wymówić. No wtedy ja się włączałem, mówiłem, Facundo, chodź, będzie czekolada, będzie futbol, będzie katecheza. No, chciał iść. Dzieci są bardzo otwarte akurat.
No ale rodzice też jakoś się nie boją, tak? Tego, no, nie mówią nie, w sensie to może dobrze.
Wie pani, myślę, że trudno jest Polakom zrozumieć klimat Urugwaju. Ja pierwszy raz spotkałem się z tak skuteczną antyewangelizacją. To pięknie wyraził kardynał Montevideo, Urugwajczyk Daniel Sturla, bardzo mądry duchowny. On do mnie kiedyś powiedział bardzo takie ciekawe zdanie, był tu ze mną w Polsce. I niekiedy, kiedy ja napinałem się jeszcze w jakichś momentach ze swoją polskością na zachowania czy urugwajskich księży, czy sytuację, czy kontekst, to kiedyś kardynał położył mi rękę na ramieniu i powiedział w ten sposób, Jarek, ty musisz zrozumieć jedną rzecz. Po wizycie w Polsce on to powiedział, ja to widzę, że w Polsce, jeśli Polak nawet opuści kościół dla jakichś powodów, to on zawsze we krwi pozostanie troszkę katolikiem. A w Urugwaju, musisz zrozumieć, nawet jeśli Urugwajczyk wstąpi do kościoła, nawrócisz go, to on troszkę we krwi swojej pozostanie zawsze ateistą. To była znakomita definicja kardynała Sturli, wiele mi wytłumaczyła. Jest przesączony bardzo kultura, społeczeństwo kodem ateistycznym, bo do lat 90. w Urugwaju nie było szkół prywatnych. Był zakaz. Było tylko szkolnictwo publiczne. No, gdzie miała pani coś takiego, jak ten nasz WOS dawny, wiedza o społeczeństwie, ale w wersji urugwajskiej, czy takie urabianie umysłów. Do tego jeszcze od kilkudziesięciu lat no, przeważa tam rząd mocno lewicowy, nawet komunistyczny. Był taki słynny prezydent, opisywany bardzo pozytywnie w Polsce przez różne portale. My reagowaliśmy, bo to był prezydent, który owszem, chodził w gumakach i nie mieszkał w pałacu prezydenta, ale był populistą komunistycznym. Był partyzantem, guerrillero. Pepe Mujica, José Mujica już nie żyje, a polskie portale, nawet katolicki jeden, opisał go jako bohatera, że on właśnie jest przy ubogich. Ale to jest populizm, bo ten człowiek zalegalizował eutanazję na życzenie, marihuanę w ogródkach można hodować w Urugwaju. Ogromny laicyzm wpojony od dziecka przez szkoły publiczne. Dopiero od lat 90. może istnieć prywatne szkolnictwo, ergo katolickie. Są kolegia katolickie, nawet na wysokim poziomie, choć z trudnościami, bo trzeba je utrzymać, bo nie ma żadnych dofinansowań między państwem a kościołem. Ale laicyzm jest dominujący. Może prosty przykład, kiedy u nas zaczyna się Wielki Tydzień, po hiszpańsku La Semana Santa, nie znajdzie pani nigdzie tam tego typu ogłoszeń, afiszów w telewizji, na autobusach. Od mniej więcej lutego idzie inna propaganda, równolegle do Wielkiego Tygodnia Katolickiego, La Semana del Turismo, tydzień turystyki. Wyjeżdżamy na turystykę w tym czasie. Nie?
I to nie jest przypadek.
Tak, ja tłumaczyłem swoim parafianom, tym, co już przychodzili katechezę, mówię, okej, to, że na przykład w święto Bożego Narodzenia naszego rząd ogłasza El Día de la Familia, Dzień Rodziny, to możemy się nie kłócić, bo 25 grudnia jest zawsze 25 grudnia. Ale czy wam nie wydaje się dziwne, że zawsze tydzień turystyki idzie za Wielkim
Tygodniem? Jest ruchomy. Tak, jest,
bo
tak samo.
Wielki Tydzień jest ruchomy.
No tak. Prawda?
A, si pare, coś w tym jest. Prześladują nas, idą za nami. Tym bardziej, że akurat Wielki Tydzień przypadł na co? W marcu, w kwietniu. To nie jest taki najciekawszy moment na wyjazdy turystyczne. Są lekkie wiatry, pierwsze opady. Są ciekawsze miesiące na tydzień turystyki, ale on szedł za nami, żeby laicyzować. Mhm. Laicyzować przestrzeń katolicką. Ale praca jest ciekawa. Dlatego uważam, że jest ciekawa praca w Urugwaju, trudniejsza niż w Peru. Bo w Peru misjonarz musi zacząć od tego, że musi wykarczować, użyję języka ogrodników, ale przecież nasz Pan zmartwychwstał jako ogrodnik i ukazywał najpierw Marii Magdalenie. Najpierw misjonarz musi, no, nie musi, ale trudno jest posiewać czystą Ewangelię na religijność naturalną w człowieku. Stąd na przykład w Ameryce Łacińskiej jest tyle problemów z mieszaniem kultu. A ktoś może uznać Pachamamę, Matkę Ziemię, za Matkę Bożą i będzie ją czcił. Ktoś może co miesiąc iść do Guadalupe, do Matki Bożej Meksykańskiej, patronki Ameryk, będąc narko, będąc handlarzem narkotyków i mu się to w ogóle nie miesza. To znaczy nie...
To nie jest
ma
problem.
Nie. Bo jest naturalna religijność, przecież bóstwo musi błogosławić każde zajęcie, jak go poprosisz, złożysz ofiarę. I tego w Urugwaju nie ma. Ponieważ masoni, zakładając to państwo, wykarczowali religijność naturalną wcześniej.
Napracowali się.
Tak, są skuteczni. Są skuteczni. Więc misjonarz wchodzi jakby w tabula rasa, w czystą kartę. To jest trudniejsze i nie tak trudne.
Trudniejsze i nie tak trudne? Dobrze usłyszałam?
Tak, no właśnie, może mówię paradoksalnie, ale trudniejsze, ponieważ misja trwa znacznie dłużej w przyjęciu. Są opory, są dyskusje, jest duża przestrzeń laickości, której nie ma w Peru czy w Ekwadorze. Tam się chrzczą wszyscy prawie i nie ma tego efektu wysiłku. No, jest przyjęty kulturowo z Hiszpanami, jak niegdyś w Polsce, katolicyzm. Natomiast w Urugwaju jest odwrotnie. Katolicyzm jest wyborem, nie jest kulturowy. Stąd trudniejsze jest to, że praca idzie wolniej. Ale jest to praca autentycznie chrześcijańska. Jest bardzo mało mieszanki kultury i religijności.
Głównie przyjmują wiarę dzieci, że tak powiem. Łatwiej jest dzieciom przekazać wiarę, czy dorośli?
Dzieci są bardzo otwarte. Szczególnie w biednych dzielnicach. Ale nie tylko. Nie tylko.
Ale czy to dlatego, że te dzieci z biednych dzielnic też przychodząc na katechezę, mówiąc...
Tak. Czytam pani myśl chyba.
Tak?
Nie mają co robić. Tak.
Tak. Mają co robić, ale też mają co jeść. Tak, pewnie? Nie wiem, czy ich karmicie.
Tak, oczywiście. Aczkolwiek staraliśmy się o to, żeby nie robić tylko i wyłącznie pracy socjalnej. Kościół Ameryki Łacińskiej przeżył taki moment 20-30 lat, mocno związany akcent z teologią wyzwolenia, być może znaną w Polsce, z odległości, która przeakcentowała pracę socjalną, wyrywając zupełnie kwestie katechezy, formacji sakramentalnej. W tej chwili to wraca do normy, mam wrażenie, ale powoli. Natomiast my, polscy misjonarze, chcieliśmy pracować z Ewangelią, nie tylko socjalnie, aczkolwiek posługując biednym, sądzę, że i szukając Ewangelii nie da się oddzielić tych dwóch aspektów. Ale tak, przychodzą napić się kakao, przychodzą pograć w futbol, ale nie, są bardzo otwarte. Pamiętam taką dzielnicę Coronilla, bardzo biedną, w Minas, gdzie mieliśmy taką strukturę sobotnią ewangelizacji, no właśnie, futbol, kakao, katecheza dla dzieci i kończyłem mszą dla dorosłych. Ten blok sobotni w Koronija i na mszę dorosłych zostawały mi 3 dorosłe osoby z tej dzielnicy, a dzieci już mnie znały po jakimś czasie. Ja jeszcze im dałem kakao, że fajny był futbol, no to chciały też tę mszę zobaczyć. A nie były ochrzczone często, bo nic nie praktykowały. No więc pamiętam, że zgodziłem się jeden raz, żeby zostały na tej mszy świętej i po prostu myślałem, że wyjdę z siebie. Biły się. Tak. No nie wiedziałem, gdzie są.
W pierwszej chwili chciałam zapytać, dlaczego ktoś nieochrzczony nie może przyjść na mszę świętą?
Nie powinien, bo nie rozumie. Trzeba go wprowadzić w tajemnicę wiary. Uważam, że w Polsce popełniamy ten błąd nierealnego kościoła.
Tak?
Tak, tak. A potem się irytujemy, że ludzie nie zachowują się dobrze w kościele, albo, nie, albo są rozkojarzeni.
Dobrze, niech ksiądz dokończy tę historię i potem wrócimy tak. Do tego nierealnego kościoła w Polsce.
No i na pierwszej mszy świętej postanowiłem sobie, że nigdy więcej już dzieciaki nie będą na mszy świętej, dopóki ich nie uformujemy. Mhm. No bo ja w ornacie muszę obsłużyć liturgię dobrze, nie mogę interweniować, oddziały się naprawdę...
Ale ksiądz był sam?
Nie, było 2 katechistów i 3 panie z dzielnicy, ale to jest naprawdę południowy człowiek. Jego zakres cierpliwości i też odwagi reakcji jest inny niż nasz. Ale za tydzień dzieciaki też proszą, nie, padre, zostajemy na mszy świętej, dobrze, ostatni raz. 2 msze święte były tragiczne, a za 3 nastąpił jakiś klik. Zaczęły śpiewać, zaczęły rozumieć rytm liturgii, zaczęły się nawet uczyć Ojcze Nasz. Dzieciaki w każdym razie bardzo, bardzo otwarte.
Co to znaczy, że ten zakres reakcji jest inny, bo nie zrozumiałam za bardzo, że ci katechiści szybciej się denerwują niż my, czy...
Nie, ale jeśli nawet nie okazują tego.
Czyli, że oni nie reagowali na to, co dzieci
albo bardzo polegliwie, jak dla mnie.
Rozumiem.
Czeka północy.
Dobrze. To wróćmy do tego naszego, jak to było, nierealnego kościoła.
To znaczy, nie, może nie obrażajmy naszego kościoła, jest wspaniały, historyczny. Natomiast myślę, że boimy się uznać. Ja nie chciał się w ogóle wymądrzać na temat katolicyzmu w Polsce z pozycji misjonarza. To jest najgorsza nasza postawa misyjna, kiedy myślimy, że możemy się tutaj czuć ekspertami. Ja nie czuję się ekspertem. Musiałbym się dużo namodlić, gdybym teraz miał być proboszczem w Polsce. Myślę wrócić na misyjny szlak, jak Pan Bóg pozwoli, po służbie tutaj. Natomiast myślę, że boimy się, bo jestem też katolikiem polskim cały czas. Zawsze kibicowałem z odległości tych lat pracy misyjnej też temu, co działo się w Polsce. Podczas formacji na misjonarza usłyszałem takie zdanie, że dobry misjonarz musi być też dobrym patriotą, inaczej się wykorzeni, więc starałem się też dbać o miłość do ojczyzny mimo ogromnej odległości. Więc tylko z tej perspektywy, nie jakiś tam ekspert, który ośmiela się nagle powiedzieć, że Kościół w Polsce jest nierealny. Natomiast uważam, że Kościół w Polsce boi się uznać pewnych realiów. Na przykład sądzę, że wciąż boimy się uznać, że osoby, które przyjmują w ogromnej większości sakramenty w Polsce, aż po bierzmowanie, po ślub, może już mniej teraz, bo on się odkulturowił, związek małżeński. Jest wiele par luźnych, swobodnych tak. Dzisiaj. Ale przecież to bierzmowanie jeszcze jest kulturowo wpisane, że musi się odbyć po prostu.
Jeszcze są tacy dlaczego. W rodzinie, którzy do tego zachęcają, nawet tam, gdzie tak. Na co dzień nie praktykuje tak. Się.
To, co mnie szokuje, to, że szokuje może złe słowo, ale zaskakuje, że mimo zmiany profilu kulturowego w Polsce i trudności obiektywnych, jak pytam młodych ludzi, niekiedy jeżdżąc z papieskich dzieł misyjnych na różne spotkania, dlaczego przyjmujesz bierzmowanie, to pani redaktor, najczęstszą odpowiedzią w Polsce młodego człowieka jest, żeby wziąć później ślub. Ale przecież to jest nierealne. Przecież nie ma nigdzie takiego obowiązku, żeby przyjąć sakrament małżeństwa, trzeba mieć bierzmowanie. To jest niezgodne z prawem.
Nie ma?
Nie, to jest polski zwyczaj. Ja wiem, o co chodzi polskim duszpasterzom. Kiedy była taka dobra tutaj kultura chrześcijańska, to ten porządek, on był bardzo pedagogiczny. On wychowywał. Ale nie, można przyjąć sakrament małżeństwa, a potem bierzmowanie na przykład. Ale chodzi mi o to, że...
Nie jest wymagany sakrament bierzmowania
nie,
do tego, żeby...
Nieprawnie. To znaczy, wydaje kodeks prawa kanonicznego nie obliguje kogoś, kto chce brać ślub do bierzmowania. Jest zachęta do dojrzałości chrześcijańskiej w przyjęciu sakramentu małżeństwa oczywiście, ale to nie jest równe zawsze wszystkim sakramentom zapisanym w księdze parafialnej. Warunkiem jest chrzest, oczywiście sine qua non. Tylko chrześcijanie mogą mieć inne sakramenty. Ale o co mi chodzi, że często tutaj jest taki newralgiczny moment w Kościele polskim, w którym myślę, że ciągle trwa taki system duszpasterstwa z rozpędu. Czyli... Dla mnie osobiście powinien pojawić się jakiś katechumenat, forma katechumenatu przedchrzcielnego w Polsce dla rodzin, dla rodziców. To jest często pokolenie moje i młodsze, czy pani redaktor, które jest absolutnie wykorzenione, jeśli chodzi o wartości chrześcijańskie. Nie zdaje sobie sprawy z tego, czym jest chrześcijaństwo, ale przynoszą dzieci do chrztu. Prawda? I nie jest im dawana katecheza. Znam bardzo mało parafii, w których prowadzone jest jakiekolwiek przygotowanie rodziców do chrztu w Polsce. A myślę, że jak przegapimy ten moment inicjacji dziecka w wierze, dziecka, które wychowane jest później w rodzinie, która nie praktykuje chrześcijaństwa. Albo praktykuje Wielką Sobotę z koszyczkiem. Tak?
Tak.
No to potem jest bardzo trudno dogadywać się z taką rodziną na dalszych etapach formacji. I tutaj jest takie moje zdanie, że nie to, że Kościół jest nierzeczywisty, bo on jest zmuszany do rzeczywistości. Nie można być katolikiem, chrześcijaninem bez wcielenia Chrystusa. To jest rzeczywistość. Natomiast myślę, że duszpasterstwo jest nieco odrealnione. Nie chcemy uznać realiów. Boimy się, bo było tutaj tak dobrze przez tyle wieków. Szło dobrze. Polska rzeczywiście była katolicka. My mamy być czego dumni. To nie to, że nagle wypieramy się tego, co było. Nie, to był super dorobek od Wojciecha, od pierwszych misjonarzy, od chrztu Mieszka. To jest naprawdę wykonana robota.
I co się stało?
Co się stało w Polsce, że jest trochę nierealnie? Myślę, że nie wyczuliśmy, może zabrakło nam geniuszu Wojtyły, po Wojtyle, po Janie Pawle II. Myśmy sobie mówili, że jest pokolenie Jana Pawła II i to nam wystarczy. Za długo żyliśmy symbolem Jana Pawła, w ogóle nie czytając jego ducha, bo to akurat był człowiek, który doskonale wyczuł zwątpienie świata, dlatego wyruszył w drogę. Dlatego stał się papieżem pielgrzymem, a myśmy się zadowolili symboliką janopawłową. Niekoniecznie już nie biczujmy się kremówkami, ale coś w tym jest. Wadowickie kremówki tutaj nam wystarczały i nie zauważyliśmy tego, że kulturowy marksizm jest naprawdę aktywny, że jest o wiele gorszy niż systemowy komunizm. U nas upadł komunizm, myśmy świętowali upadek fizyczny komunizmu, historyczny. On był Bogu dzięki zakończony, ale mam wrażenie, że nie umieliśmy przejść refleksji nad tym, że system komunistyczny zakończony fizycznie, on dalej trwa w ideologii kulturowego marksizmu do dzisiaj. I ten kulturowy marksizm wyznawany w Polsce przez salony, przez polityków, przez niektórych popularnych księży, przepraszam, którzy wierzą w postęp i sprzedają wierność mediom, by być popularnym. I dla nich to jest postęp. W duchownych zakochanych, czy katechetach świeckich, w modelu zachodniego chrześcijaństwa, które wyczerpało się. Dziś Zachód pragnie zupełnie czegoś innego. Dzisiaj postępowy ksiądz powinien słuchać biskupa Wardena z Norwegii, a nie naśladować wzory duchownych w swoim duszpasterstwie wywietrzałe sprzed 30 lat, które wymarły. My jesteśmy 30 lat opóźnieni w reakcji. Dlatego Kościół polski tak trudno kosztować o krok do przodu.
No to jakieś lekarstwo?
Nawrócenie. No właśnie urealnienie. Ja uważam, że moich kolegów, w czym staram się ich wspierać, bo ja powtórzę, nie chcę być ekspertem, nie będąc w grze. Bo ja jestem pracownikiem papieskich dzieł misyjnych.
Tak, tego nie powiedziałam na początku, nie, tak, ale tak jest.
Tak. To jest misjonarz, który pomaga z zaplecza w tym momencie, świętym misjom Kościoła. Mhm. I to jest moje podwórko, w którym czuję się przygotowany do pracy. Ono ma wiele stycznych miejsc z parafią. Ja nie jestem za biurkiem. Najczęściej jestem w moim, jak to mówię, oratorium na czterech kołach.
Okej. A czym się ksiądz w takim razie zajmuje w ramach tych papieskich dzieł misyjnych?
Formacją duchową. Mam dwa sekretariaty pod swoją opieką, tak to się nazywa. Papieska Unia Misyjna i papieskie dzieło Piotra Apostoła, odpowiedzialne za formację nowicjuszy, kleryków na tak zwanych terytoriach misyjnych, ale w ogóle nam też w Polsce chodzi o świadomość misyjną Kościoła i o formację w tak zwanej duchowości misyjnej. I to jest moja rzecz, ona mi daje bardzo wielką radość, bo jak pani wspomniała, jestem wykształcony, z czego jestem dumny, jako teolog duchowości, czyli właśnie od formacji.
Czyli formuje ksiądz przyszłych, miejmy nadzieję, kapłanów?
Też misjonarzy.
Siostry zakonne?
Tak. Siostry zakonne, Unia, liderów apostolskiego życia.
Bo to jest, to było papieskie dzieło Piotra Apostoła, ale jeszcze tak. Ta Unia Misyjna.
Ona w tym roku świętuje 110 lat istnienia w Kościele katolickim. To jest w ogóle też paradoks, bo w Kościele na terytoriach misyjnych papieskie dzieła misyjne są pierwszym płucem Kościoła często. U nas też jesteśmy lekko dopięci do butonierki, gdzieś tam kwiatek w butonierce. No właśnie, ale może jak przyjdzie do nas taki czas misyjny w Kościele, to będziemy bardziej potrzebni lokalnemu Kościołowi.
Pytanie, czy on nie nadszedł już trochę?
Nadszedł. No pewnie nie można patrzeć z okna w Warszawie na całą Polskę, ale żyjąc teraz jako pracownik tej instytucji misyjnej w Warszawie, uważam, że to jest miasto misyjne. Jadąc we wszystkie kierunki w Polsce, no pewnie ściana wschodnia jeszcze nie jest misyjna, ale gdy ta ściana wschodnia przeprowadzi się na Tarchomin z Podkarpacia i z Podlasia, to często traci nawyk religijności naturalnej z Podlasia, z Podkarpacia. Ci ludzie nie praktykują w Warszawie. Bardzo często. Nie wszyscy, ale bardzo wielu.
To wróćmy do tego lekarstwa.
Tak.
Czy coś da się robić dzisiaj? Tak.
Ja osobiście, gdybym został proboszczem w Polsce, załóżmy sobie, myślę, że nie, tak odczytuję swoją drogę, rozeznając osobiście, że chciałbym umrzeć jako misjonarz, ale nie wiem, co będzie. Być może. No to bym, sądzę, pracował na dwóch dynamikach. Na pewno ksiądz polski wraz z katechetami, katechistami, liderami życia w danej parafii zdaje sobie sprawę z tego, że ma grupę ludzi głęboko duchowych, głęboko uformowanych i to nam zostało jako efekt świetnej przeszłości katolickiej. Nie skreślajmy jej. I nie dajmy sobie wymówić tego, że jesteśmy takim kościołem katolickim w Polsce. Nie, nie. To były naprawdę wieki dobrej roboty i proszę nie mieć kompleksów. Tak? Tylko przyszła zmiana. De facto społeczna, nie kościelna, tak naprawdę. I tutaj trzeba zareagować. Więc pierwsza prędkość to jest głęboka formacja tych katolików, którzy są. I ta głęboka formacja, gdybym był proboszczem polskim, dla mnie oznaczałaby przede wszystkim rozszerzenie godzin stałej spowiedzi, żeby ci ludzie uformowani przez ten dobry katolicyzm polski nie spowiadali się podczas liturgii przy świętej, tylko z pośpiechem, gdy huczą organy. No tak szczegóły, ale wiemy, o co chodzi. Ale żeby były godziny osobne spowiedzi w ciszy, dobry konfesjonał, gdzie cały Kościół nie musi słuchać starszej pani, która nie dosłyszy i ma prawo jej spowiedzi. Ja nie muszę stresować się, że muszę jej odkrzykiwać. Detale, ale one odgrywają ogromną rolę w formacji. Zadbanie o ambonę.
To znaczy?
Na przykład uważam, że powinniśmy, biskupi jako dobrzy ojcowie swoich księży, powinni zadbać o to, żeby ich księża mówili krótkie, codzienne homilie do Bożego Słowa. Jest maj, nagrywamy się w maju. Nie musimy czytać tych czytanek, naprawdę. odnośnie majowego albo czerwcowego za chwilkę. A co możemy zrobić? Katechezę. Krótką katechezę majową połączoną z nabożeństwem majowym. I dalej idąc, żeby to głębokie duszpasterstwo przeszło w tę kulturę, która dzisiaj jest. O styczeń i kolęda, tak zwana duszpasterska wizyta polskich księży, ona jest świetnym momentem, świetną możliwością dotarcia do tych, którzy są bardzo daleko i do bycia ze swoimi parafianami. Ale inaczej trzeba ją przeżywać. Skończyć z kopertami. Dzisiaj można wpłacać ofiary, bo trzeba Kościół utrzymać, a nie jestem idealistą. Sam jestem żebrakiem misyjnym i wiem, że jałmużna jest. Trzeba się utrzymać zwyczajnie, tak? Trzeba te piękne polskie budynki katolickie mieć godnymi, wymalowanymi, żebyśmy nie byli drugą ligą architektoniczną, czy tam jakiś brud, broń Boże. Nie chodzi mi o to, żeby być idealistą w sandałach. Nie. Ale można to odłączyć od tej koperty polskiej. Nie po to idziemy.
To co zostawić?
Zostawić dla tych głębokich katolików ten stelaż, który jest, ale nieformalny. Na przykład uważam, że rekolekcje parafialne w Polsce w Adwencie, w Wielkim Poście są świetnym owocem tej epoki katolickiej z dawnych lat, ale muszą być inaczej organizowane. Bo one są już na ostatnich oparach w wielu miejscach tak naprawdę. Albo skupiają się na tak zwanych wielkich nazwiskach, żeby przyjechał jakiś dobry kaznodzieja, no to wtedy ludzie jeszcze w to miejsce Warszawy pobiegną za nim, nie? Nie.
To co zrobić, żeby...
Na przykład organizować je może w 3 niedziele. No w tygodniu w różnych miastach, to zależy gdzie jeszcze, ale raczej człowiekowi jest trudno dzisiaj o przyjście na rekolekcję w pełni, ale zrobić je na przykład w niedzielę. 3 i zrobić nie taką sztampą, że przyjeżdża wielkie nazwisko kaznodziejskie i tam biegniemy za modą, tylko zaproponować ludziom medytację poranną, lekcję divina, adorację między mszami, prawda? Kombinować głębie, a nie schemat. Ja bym w tym kierunku szedł, a może zrobić też rekolekcje paschalne, wielkanocne, w okresie przed zesłaniem Ducha Świętego jeszcze raz, dla gorliwych. Niech to będzie dla 50 osób, ale one zmienią, nie? Parafia. Może zrobić na przykład w okresie wielkanocnym coś, co nam dawało wielkie owoce na misji. Drogę światła. Jak mamy to drogę krzyżową.
Gdzie się zdarza.
Tak, jest już tak w Europie. Jak mamy drogę krzyżową, bardzo popularną w Polsce na szczęście, efekt tego dobrego katolicyzmu z dawnych lat, wieków nawet. I w piątki wiemy, że ilu ludzi pragnie rozważać. Właśnie rozważanie. Wewnętrzna modlitwa człowieka. Dlaczego tak bardzo popularny jest Via Crucis, droga krzyżowa? Bo to nie jest takie tam, że coś tam wysłuchaj nas Jezu, tak? Powtarzamy jakieś formuły, tylko wpuszczamy duszę w rozważanie, w dialog z Bogiem, w głęboką treść. I możemy pociągnąć to na przykład drogą światła, w niedzielę zaproponować jako dzień zmartwychwstania 14 stacji paschalnych. One, jest takie nabożeństwo. Bo to jest nabożeństwo, czyli nasza pobożność, którą możemy tworzyć z głębi naszej duszy i duchowości. A jednocześnie druga prędkość, gdybym był polskim proboszczem, bardzo ważna, zdać sobie sprawę, że są już niewierzący w naszej dzielnicy, w naszej parafii, mogą być większością nawet. I dla nich organizować jak najwięcej przyczółków.
Co to znaczy przyczółków?
Na przykład młodzież polska jest bardzo ciekawa. Sądzę, że popełniamy błąd w Polsce, klasyfikując młodzież jako ateistów. A oni są oddaleni od Boga, ale są bardzo wartościowi. Tych, co ja poznałem ze swojej pracy, kontaktu, rodziny, to są ludzie bardzo, przepraszam za kolokwializm, przejechani przez stan cywilizacji. I tutaj się uderzę w moje piersi, bo ten stan cywilizacji młodym stworzyliśmy my, nasze pokolenie. To jest nasza robota. To, co
Czyli
jest
oni tam. Mają trudniej niż my mieliśmy, Oczywiście. Jak byliśmy młodzi.
I z naszej winy. Bo oni jeszcze nie stworzyli swojego świata. Oni jeszcze nie otworzyli swoich miejsc pracy. Oni są w liceum, w szkole podstawowej i muszą żyć w świecie, którym my stworzyliśmy, moje pokolenie. I ten walec ich przejechał, który my stworzyliśmy. Bardzo mocno. Młodzi, których znam, a oni fascynuje młodzież polska, są niesamowicie poranieni rzeczami, których ja nie znałem z lat mojej młodości.
Czyli?
No, przede wszystkim internet, media bezczelne i brutalne, erotyka agresywna tych mediów przede wszystkim. Uważam, że mogę się mylić, ale na mój kontakt, na ile mogę jako ksiądz mieć kontakt z młodymi, to uważam, że dzisiaj często ludzie młodzi zostawiają praktykę modlitwy i sakramentów z powodu wstydu w przeżywaniu seksualności, z powodu pornografii, która ich obezwładnia. I to jest odruch Adama i Ewy, którzy okrywają się symbolicznie Księga Rodzaju listkiem, bo przekroczenie szóstego przykazania jest nie gorsze i nie lepsze, żaden to większy czy mniejszy grzech, ale on jest dołożony intymnością, obłożony intymnością. Ten szóste przykazanie godzi w intymność człowieka. I teraz niech sobie pani wyobrazi, jak my się musimy zmagać, otoczeni nagością tego stanu cywilizacji, aż epatującą nieraz. To świetnie powiedział Rafał Ziemkiewicz u Bogdana Rymanowskiego. Słuchałem całej tej rozmowy, bardzo ją polecam polskim katolikom, szczególnie mężczyznom, z różnego, już nie będę mówił dlaczego, ale szczególnie mężczyznom. To jest bardzo męski, mądry wywiad katolika, który walczy, Ziemkiewicza, ze sobą też. Ale tam Ziemkiewicz powiedział bardzo kapitalną rzecz u Rymanowskiego, że często dzisiaj nieświadomi jesteśmy tego, że kultura pornografii stała się kulturą codzienności. Że ludzie zaczęli się ubierać tak jak aktorki tamtych filmów, zdaniem Ziemkiewicza. Makijaż, obnażenie intymne części ciała. Kiedy ja jechałem dzisiaj z pracy, widziałem takie osoby, młode dziewczyny, które naprawdę są ubrane nie wiem w co. Jakby z filmów pornograficznych, tak mi się wydaje. No i o co chodzi, że to jest najczęstszy dzisiaj powód, kiedy młody człowiek zaatakowany całą tą falą agresywnej erotyki, no bądźmy szczerzy, jest w wieku 15-16 lat. Ja na tym muszę czuwać bardzo mocno. Jestem celibatariuszem, a mam 50 lat. Na szczęście w mojej przestrzeni wiekowej 20 lat nie było takich rzeczy jeszcze. Prawda? Nas mama karciła za to, jak się zapaliła papierosa po cichu w betonach, którzy komuniści zostawili na boku niedobudowanych bloków. I paliłeś dzisiaj, prawda? To był mój największy grzech młodości, no, prawda? Ale ci młodzi ludzie są zbombardowani zmysłowo. TikTokowo, dyskotekowo. Czego, myślę, duszpasterstwo polskie musi się dopracować z młodymi ludźmi? Nad czym ja bym pracował, jako gdybym był proboszczem? Czy duszpasterzem polskim? Otóż oni mają problem z odbiorem Boga. Nie z wiarą. Uważam, że oni są wierzący. Co więcej, myślę, panie redaktor, że z moich młodych, których znam, oni pragną, żeby Kościół się nie skompromitował. Do końca. Bo oni żyją w tak skompromitowanym świecie, szkoły, autorytetów, widzą, co tam ich starzy, rodzice. Widzą, nie? Że naprawdę głęboko pragną, żeby ten Kościół, którego nie rozumieją, nie wiedzą, jak do niego wejść, co ten ksiądz tym swoim językiem gada, oni nie rozumieją, ale oni naprawdę w głębi serca często pragną, żeby to była ostatnia wyspa nieskompromitowana w tym świecie.
No dzisiaj chyba też dla nich to jest trochę wstyd, ten Kościół, nie? Nawet jeśli może pragną, żeby się całkiem nie skompromitował, no ale jak tu się przyznać, że się idzie do tego Kościoła, gdzie nic się nie rozumie, to po co tam iść? Że tak jak rozumiem, że jest jakiś problem w tym miejscu, nie? Że tęsknota za Bogiem jest w każdym z nas.
Ja mam wrażenie, że my nie mamy narzędzi dla rozwoju duchowego, tak powiem, o, naszym językiem już, młodych ludzi. Dlaczego tak myślę? Bo spotkałem się z reguły z pewnymi skrajnościami w duszpasterstwie polskim, z młodymi. One są usprawiedliwione, ja je rozumiem. Najczęściej lękiem, niestety, są to zasady postępowania z młodymi usprawiedliwione. albo jest betonowanie zasady, tak zwane indeksy, w tym symbolu się zamknijmy.
Że indeksy, jak coś trzeba, nie wiem, wystarać się o bierzmowanie, czy coś, przykład. Żeby mieć tego, takie indeksy.
Tak. Tak. No ale jeżeli ja w tych indeksach, panie redaktor, bo niekiedy muszę je podpisywać, jak jestem w parafii na niedzielę i proboszcz jest zajęty tam w kancelarii, czy w zakrystii inną działalnością, to weź podpisuj tam młodym, nie? A ja z radością, bo ja tych młodych, jak powiedziałem, lubię. No więc widzę, co ja podpisuję.
I co ksiądz podpisuje?
No, podpisuję na przykład rekolekcje młodym ludziom, wielkopostne. Myślę, że oni tego słowa nie kojarzą w większości.
Ale to znaczy, że ksiądz podpisuje fikcyjnie, bo oni nie byli?
Aha. Nie, albo byli, albo dobrnęli na ostatnie minuty, albo stali na zewnątrz, albo nawet stali u boku rodziców, mówiąc, o czym ten człowiek przy ołtarzu do mnie mówi, te 20 minut czy 15. Bo tyle trwają rekolekcje. Kazanie rekolekcyjne, ale dla mnie największym wyzwaniem jest podpisywanie im gorzkich żali, które w ogóle zostały skomponowane przez człowieka pochowanego w mojej miejscowości rodzinnej, w Mławie. Księdza Benika, głęboki szacunek, leży w krypcie świętego Wawrzyńca, kościółka w Mławie pięknego, który czczę i kocham. No ale gorzkie żale zostały napisane 300 par lat temu. I one są wyrażone językiem tamtej epoki, tamtej wrażliwości, wychowały cudownie kilkanaście pokoleń polskich katolików. Wiem, że dzisiaj wielu polskich katolików nie wyobraża sobie, żeby nie było gorzkich żali. I okej. Okay. Mhm. Super, że są dołożone kazania pasyjne do gorzkich żali, ale nie dla młodych. Myślę, że młodych trzeba wprowadzić w ogóle w krzyż. Najpierw, co to jest?
No to proszę księdza, jak to zrobić, żeby ci młodzi... Znaczy, wiele mam pytań i nie wiem, od którego zacząć, ale to powiedzmy tutaj, jak to zrobić, żeby ci wspaniali młodzi ludzie, którzy, no ja też znam wielu wspaniałych młodych ludzi i bardzo ich lubię, oni mnie jakoś ożywiają, też swoją świeżością spojrzenia, tym, czym się interesują i bardzo lubię z nimi rozmawiać. To jak to zrobić, żeby odpowiedzieć na, tak sobie wyobrażam, największą tęsknotę, mówię to na swoim doświadczeniu, ze swojego doświadczenia, mojego serca, czyli tęsknotę za Bogiem.
Tak. Ja osobiście ufam i tak też pracuję, jeśli mam kontakt z młodymi. Gdybym był proboszczem, do tego refrenu wrócimy, to bym to robił. Uznajmy tego, co w Kościele nazwaliśmy logikę, tego, co w Kościele nazywaliśmy życiem, nazywamy życiem duchowym. Ono ma swoje etapy. Życie duchowe to nie jest mistyka, to jest ostatni etap życia duchowego. Życie duchowe, duchowość, to jest uwewnętrznienie depozytu wiary, tego, w co wierzymy, do duszy pojedynczego człowieka. Żeby tam te wszystkie prawdy wiary, przez modlitwę, przez pewne kroki wewnętrzne, znajdowały sobie cegiełki, miejsce, półki w duszy człowieka. Jeśli do nas przychodzi młody człowiek, albo nie przychodzi, ale mamy do niego jeszcze dostęp.
Bo na przykład z nim mieszkamy.
Mieszkamy z nim. No, ale mamy jeszcze być może jakiś czas, resztki katechezy w szkole, które jest takim dostępem jednak jeszcze do młodego człowieka, albo nie jest, ale może być. No, myślę, że też gdybym był proboszczem, to bym wiele czasu spędzał, to wydawało owoce w moim kontekście misyjnym, może wydałoby i tutaj. Uważam, że dla księdza bardzo ważne jest w ogóle chodzenie po świecie. Pierwszy punkt misyjności to jest wyjść poza plebanię, poza kościół. Poza parafię.
Ale księża, których znam, którzy są proboszczami, mają tyle różnych spraw.
No dobrze,
spraw.
Ja wiem. No to jest, ja też, moi koledzy to mówią, że te wszystkie tam ksefy, nie wiem co, przepisy, a jeszcze jakiś cmentarz, który trzeba w parafii utrzymać. Ja wiem, że księża są przywaleni.
Naprawdę są.
Są, naprawdę. Ja współczuję. To jest jeden z moich takich punktów, na których mam nadzieję, że mój biskup nie zadzwoni do mnie i powie, słuchaj, no ja nie wiem już kogo, musisz wrócić. Na żadnej misji już nie pojedziesz. Nie będziesz pracował w wszystkich dziełach misyjnych, bierz parafię. Bo główny powód to jest ten, że chciałbym na misję pojechać jednak kiedyś jeszcze fizycznie. A taki negatywny to jest, że nie chciałbym się tym wszystkim zajmować, tymi wszystkimi biurokracjami. One są straszne, ale uważam, że w każdej parafii jest taka grupa ludzi świeckich, którzy księdzów tym pomogą wydajnie.
Może to jest przyszłość naszych parafii?
Na pewno.
Że rady parafialne będą się rozszerzać,
Jest takie coś w Dziejach Apostolskich, które czytaliśmy cały okres paschalny. Taki piękny moment, gdzie Kościół się bardzo rozwinął, kiedy apostołowie mówią, nie, dobra, jest tylu tych ubogich, że my tylko nimi się zajmujemy, że nie mamy czasu na głoszenie Bożego Słowa. I co z tego wyniknęło? Diakonii. Posługa ubogim, prawda? Diakonat. Może coś takiego właśnie dzisiaj, nie? Ci księża, rzeczywiście moi koledzy są przemęczeni. Absurdalną nieraz Unią Europejską biurokracją, bo Kościół się mówi, nam wmawia w mediach lewicowych szczególnie, że ma być ubogi, taki niestatystyczny. O, a jednocześnie, gdybyśmy tego nie zrobili, to te same lewicowe urzędy nam takie przywalą mandaty, że nie możemy być tacy ubodzy i niestatystyczni w ogóle. Musimy to tylko dopełnić, inaczej nas zawalą koszmarnymi mandatami dzisiaj. No to jest taka właśnie, jak zawsze, lewicowa sprzeczność. Ale ja bym osobiście prosił Radę Parafialną tutaj, żeby uwolniła mnie na to, żeby jakieś dwa dni mieć czas na pochodzenie po parafii.
I gdyby był ksiądz proboszczem, to by ksiądz szedł dokąd wtedy?
A ja byłam w Różanie, co ja robiłem w Urugwaju, na ulicę. Chodzenie jest ważne dla misjonarza. Po prostu pochodzić.
Ale co, iść modlić się z różańcem w ręku?
Nie, to nie chodzi, jakieś tam, nie chodzi o to. Nie chodzi o jakąś dewocję taką epatującą ludzi, ale pojawić się tu.
Ale co, po prostu iść na przykład na spacer po to, żeby ewentualnie kogoś spotkać, tak, i rozmawiać? Nie, że iść, tak, pukać do drzwi, tylko po prostu być w przestrzeni wspólnej.
Tak, tak, tak. No w Polsce to pukanie do drzwi jest już tak ułożone strukturalnie w styczniu, więc tam się na tym pukaniu dobrym skupmy w styczniu.
Tak, rozumiem.
Tak, tak. No chyba, że ktoś uzna, że można rozszerzyć. To znam też księży młodych, którzy nie tylko w styczniu chodzą po parafii z kolędą, moi koledzy. Tutaj wspomina z płockiej diecezji. Ja jestem płockim księdzem, na przykład Piotrka, księdza z parafii Miszewo, u którego kolęda trwa do Wielkanocy. Tak mi się wydaje. Bardzo mało, spokojnie robi. Odwiedza, rozmawia. Bo to nie jest dogma, że musi być w styczniu kolęda, nie? W ogóle musi być wizyta duszpasterska. Ale ona może być różna. Natomiast w ogóle chodzić, to jest takie moje misyjne odkrycie, bardzo banalne, prawda? Ale w ogóle w koronce pojawić się na ulicy. Iść sobie, iść, pomodlić się.
Ja dzisiaj widziałam, jak się ksiądz pojawił w koloradce i jeszcze w sutannie na ulicy. No. I takie... I to było poruszenie.
Coś się zawsze wydarzy. Coś się zawsze wydarzy. Aczkolwiek moi koledzy z parafii, gdzie w tej chwili przemieszkuję, z Marka Ewangelisty, to są bardzo dobrzy księża i oni lubią chodzić po ulicy w sutannie, w metrze są w sutannie nawet. No, to jest bardzo dobre.
I dzieje się?
Ja myślę, że się dzieje. Nie ma tak, żeby nie było wtedy jakiejś zaczepki, jakiejś przygody, która rozpocznie potem cały proces, nie?
Jak to się stało, że młody Jarek postanowił zostać księdzem? I czy to był taki młody Jarek, czy to był taki starszy Jarek? Może już Jarosław?
No, ja tak. Ja się zawsze śmiałem później do siebie samego, że powołanie moje jest podobne, przepraszam, za wysoką półkę. To nie tak do końca, że tak się uważam, ale w takim modelu się odnajduję. Chociaż on się nie uważa za wysoką półkę pewnie, ale Karol de Foucault. Jest taki święty francuski, bardzo awanturnicze życie, pyszałka. Warto obejrzeć zdjęcia Karola de Foucault z młodości, otyły, koszmarne oczy, pełne pychy, lubieżności, bo on był bardzo też dwuznaczny. A zdjęcia Karola de Foucault, pustelnika, Staman Rasset. Ascetyczny, piękne oblicze surowego, chrystusowego człowieka. Ale Karol de Foucault nawrócił się i od razu wtedy wiedział, że chce być konsekrowany Bogu. On to pisze w swoich dziennikach, że kiedy uwierzył w Chrystusa w Paryżu, to od razu wiedział, że tylko do Niego chce należeć. I jest taki też moment w moim życiu. Oczywiście ja byłem ochrzczony w tej mławie, o której wspominałem. Komunia, bierzmowanie, cała nasza kulturowa kariera katolicka mnie objęła prawidłowo. Rodzina była praktykująca normalnie polsko. Nie mieliśmy standardów wcześniejszych. Jestem pierwszym duchownym w mojej rodzinie i tak patrząc na szeregi młodych ludzi, to myślę, że jak Lewandowski w polskim futbolu długo poczekamy. A może nie. A może nie. Natomiast tak myślę. I no tak, praktykowałem. niedzielnie. Potem w liceum przeżyłem burzę wewnętrzną, zwątpienia w Boga. I był taki moment powrotu do Pana Boga w moim życiu, pierwszego nawrócenia, świadomego. I pamiętam do dzisiaj, że kiedy odbyłem spowiedź całego życia, bo taki też moment miałem w moim kościele rodzinnym, Trójcy Świętej w Mławie.
To z własnej inicjatywy, taki młody człowiek, czy tam ktoś jakoś...
Bo to było tak, że moja mama, dobra katoliczka bardzo, obligowała mnie do spowiedzi, no w sensie takie...
Pilnowała, żeby była spowiedź.
Tak. Na początek roku szkolnego, na koniec roku szkolnego, Wielki Post i Adwent chyba. Ale wiem, że miałem takie momenty, kiedy byłem sprawdzany, jaki mój indeks domowy, czy byłem u spowiedzi. I ja długi czas, trwając w buncie, czytałem wtedy różnych filozofów. Też szukałem w buddyzmie dużo, żeby się od katolicyzmu jak najmocniej oddalić. No to spowiadałem się, znaczy chodziłem do spowiedzi, ale kiepsko przygotowany i najczęściej wybierałem księdza emeryta Hieronima, który był głuchy. I ta spowiedź odbywała się w sposób bardzo...
przewidywalny.
Przewidywalny. No, zaliczone. Mama widziała, że byłem przy kratkach naklęcząco, okej. Ale wiedziałem, że nie. Że wewnętrznie to nie szło. Więc pamiętam taki przełom w trzeciej klasie liceum to było. To dokładnie było w tygodniu, który dzisiaj jest nazywany Tygodniem Miłosierdzia. A wtedy tak jeszcze nie było to nazwane. A w moim kościele rodzinnym już był obraz Jezusa Miłosiernego. Notabene przyjaciółka mojej babci, pani Milewska, ściągnęła ten obraz do kościoła Świętej Trójcy w Mławie. Bardzo piękny kościół w Mławie. Nigdzie nie widziałem wcześniej takiego starego ołtarza Trójcy Świętej, jak w moim rodzinnym kościele. A jestem zawodowym włóczęgą po świecie. Takiego ładnego nie widziałem, jak w Mławie. A właśnie pani Milewska, przyjaciółka mojej babci, wiedziona już wtedy taką pobożnością do Jezusa Miłosiernego, bodajże w latach 80. świecka osoba, dogadała się z proboszczem księdzem Kutniewskim i ściągnęła ten piękny obraz Miłosierdzia Bożego, Jezusa Miłosiernego, do Mławy. On do dzisiaj jest w bocznym ołtarzu naszego kościoła. A to, co pamiętam tamtego dnia, to taki ogromny pokój duszy. Lało wtedy, kwiecień był. Taki nasz pierwszy polskie przedwiośnie. I taki byłem jakiś z siebie niezadowolony. Bo wszyscy moi koledzy byli u spowiedzi. I ja też, ale widziałem, że nieuczciwej. Takiej tam granej u głuchego księdza. No i jakoś tak chodziłem wokół tego rynku mławskiego. A w centrum jest kościół Trójcy Świętej. Lało. I do kościoła wszedłem wtedy. I u nas w kościele było coś, co dzisiaj jest tak bardzo popularne, a wtedy było nowością. Była adoracja Świętego Sakramentu w ciszy. Od godziny 17 do 18, tenże ksiądz Kutniewski, już nieżyjący, wymyślił tę godzinę świętą. Wtedy jeszcze pamiętam, że monstrancja była przykryta takim welonem, stare czasy. To było tak mistyczne, fajne. I ja do dziś pamiętam tę monstrancję w moim kościele, kiedy wszedłem. I ja nie wiem, skąd to się wzięło, bo ja nie znałem się na tych terminach w ogóle. Licealista, który niewiele praktykował lub praktykował na opak, dwuznacznie, na pokaz dla mojej mamy. Ale pamiętam, że taki impuls wyspowiada się z całego twojego życia. O. I tam wtedy zawsze podczas tej adoracji jakiś spowiednik był. To był ksiądz Romuald Andruszkiewicz, pracujący wtedy w mojej Mławie. Potem się bardzo przyjaźniliśmy. Dużo starszy ode mnie ksiądz, już nieżyjący. On mówi, że on nigdy tego momentu nie pamiętał, tej mojej spowiedzi. Ja sobie mówiłem, dobrze, Romek, że tego nie pamiętałeś, bo byśmy się nie przyjaźnili pewnie tak bardzo. I on tak wtedy siedział z brewiarzem, to było po Wielkanocy, Tydzień Miłosierdzia, no to wszyscy w Polsce spowiadani. I tu jakiś młokos do niego podchodzi i mówi, że on by chciał całego życia się spowiadać. I on odłożył brewiarz i powiedział do niej wtedy ksiądz Romek, a nie byłeś u spowiedzi, jak była twoja szkoła na rekolekcjach? Ja mówię, że byłem, ale potrzebuję jeszcze raz. I on na szczęście się jakoś tam nie zblokował. I ja rzeczywiście jakoś tę spowiedź całego życia odbyłem. Nie wiem, pamiętam jak. Ale pamiętam, że po tej spowiedzi, właśnie Karol de Foucault, potem jest mi bardzo bliski, Modliłem się długo przed tym Jezusem Miłosiernym. Ksiądz Romek szedł z konfesjonału komunii udzielać na koniec mszy. A ja pamiętam, myślałem, Panie Jezu, On wie wszystko o mnie. Ten ksiądz dobrze mnie uczy. Katechezy. Pierwszy mój odruch szczeniaka. Ale to, co pamiętam, panie redaktor, wtedy po tej spowiedzi, to, że byłem pewien, że chcę żyć tylko dla Boga. Nie wiedziałem, co to jeszcze jest seminarium, czy konsekracja. Myślałem też o życiu zakonnym. Bardzo. Chciałem we wspólnocie żyć. No, ale Pan tak poprowadził drogi, że jestem księdzem diecezji płockiej. Od tamtego momentu to wszystko się zaczęło.